Wszechmocnemu, Szanowny Panu, niech będzie chwała za to, za słowo, które daje nam codziennie, które ma moc docierać do naszych serc. Gdybym padł z wrażenia, to wybaczcie mi, z wrażenia, że tu jestem, to ciągle jest takie niesamowite, ponieważ kiedy się wyprowadzałem do Kwidzyna, myślałem, że już na zawsze. Okazuje się, że Bóg pozwala wpłynąć do tej samej rzeki drugi raz i wcale nie jest jakoś źle, wręcz przeciwnie. Wrażenie jest niesamowite. Za to Jemu dziękuję, że mogę tu być i mogę również w ten sposób. Choć to brzmi tak bardzo, bardzo poważnie, to jednak stwierdzam, że w pewnym sensie jest to usprawiedliwione, to stwierdzenie. Mogę służyć. Jemu, Wam, za to Mu dziękuję, że nie zamknął przede mną żadnych drzwi. Wczoraj oglądałem sobie w internecie specjalnie, celowo wyszukałem coś, co ludzie z lat, którzy przebywali na tym, w naszym kraju w latach 70., z czym są oswojeni. A w 60., w 50. latach, oczywiście ja już tego nie pamiętam, ale mam wrażenie i pamiętam z historii, bo tego się uczyłem, że to już było czymś niezwykle powszechnym. Przeczytałem sobie odezwę, wezwanie do tego, żeby głosować w wyborach do Sejmu, ponieważ i to w jakimś okręgu się, to wezwanie dotyczyło jakiegoś okręgu wyborczego, ponieważ stwierdzenie brzmiało następująco. Widzimy w naszych działaniach pewne braki. To niezwykłe, że w takiej odezwie, w takim wezwaniu oficjalnym, bo to było oficjalne wezwanie, że tam się można było przyznać do czegoś negatywnego, ale tak to brzmiało. I te wezwania kiedyś były czymś niezwykle powszechnym. Ja pamiętam, że kiedy w latach już 80. na początku chodziłem do szkoły w Lublinie, kiedy się zbliżał pochód pierwszomajowy, to na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie była taka odezwa, było takie wezwanie wzywające nas do tego, żebyśmy się stawili. Oczywiście odpowiednio wcześniej. Część osób miała przyjść po szturmówki, żeby je nosić. Były te osoby wyznaczane w każdej klasie i to było wezwanie i było to coś oczywistego dla każdego z nas. Każdy musiał się tam stawić. Niestawienie się skutkowało tym, że niestety, ale oceny ze sprawowania szły w dół. A niektórzy się tym w ogóle nie przejmowali. Miałem takiego kolegę, który był sportowcem i on zupełnie się tym nie przejmował. Był nawet w kadrze lekkoatletycznej naszego kraju, więc jemu to właściwie tam było obojętne, czy mu obniżą to sprawowanie, czy nie. W każdym razie takie wezwania kiedyś były oczywiste. Dzisiaj zmieniło to swoją formę. My wcale nie jesteśmy wolni od tych wezwań, bo kiedy... Ja akurat, trochę jest mi to obce, o czym w tej chwili powiem, ponieważ od jakiegoś czasu nie mam telewizji w swoim domu i z jakiegoś tam powodu nie będę tutaj robił z siebie ani męczennika, ani jakiegoś modnisia, tak? Bo taka jest moda. Nie, po prostu tak się zdarzyło, że nie mamy telewizji. Ja pewnie bym chciał, szczególnie jakąś tam sportową, taką, która podnosi adrenalinę, natomiast nie mam i wiecie co, jest mi to obce, ale my te wezwania ciągle mamy, one zmieniły formę, a każdy z nas przyzna się, że te wezwania na niego jednak troszeczkę oddziałują, ponieważ oglądacie reklamy, czy chcecie, czy nie chcecie. Czy chcecie, czy nie chcecie, one się pojawiają, a to są wezwania, które mają taką delikatną, które mają taki delikatny ton. One sugerują zupełnie innymi słowami to samo, co kiedyś mówiono wprost i zdecydowanie, używając słowa wzywam cię, dzisiaj znajduje to zamiennik w postaci słowa dobrze by było, a co myślisz o tym? Zresztą dzwonią do was pewnie ankieterzy i mówią, a co pan myśli o tej nowej ofercie? Czy ona jest zła? Brzmi to zupełnie inaczej, jednak jest dokładnie tym samym. Wzywa nas do tego, żebyśmy posłuchali, żebyśmy odpowiedzieli na to co jest tematem rozmowy. Ale same odezwy znajdziemy również w Biblii. I ja do dwóch takich sięgnę. One są tematycznie zbieżne i chciałbym przeczytać najpierw fragment z listu do Rzymian apostoła Pawła z 12 rozdziału i tam pierwsze dwa wersety brzmią bardzo słusznie, bardzo poprawnie dla kogoś urodzonego w PRL-u. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I ta odezwa apostoła Pawła znajduje również swoją kontynuację w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Co prawda zabrakło tutaj słowa wzywam, ale apostoł Paweł zaczyna fragment tego listu do Efezjan w sposób następujący. Zaklinam was i mówię, zróbcie to i to, abyście zrobili to i to. I tutaj 4 rozdział i od 22 do 24 wersetu chciałbym zaprosić was do czytania. 4:22. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Jest podana właściwie tutaj, w tym fragmencie listu do Efezjan, podana jest przyczyna, dla której apostoł Paweł kieruje te słowa do ludzi wierzących. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. On we wcześniejszym fragmencie mówi do nich: mówię i zaklinam na Pana, abyście więcej nie postępowali właśnie w ten sposób, w jaki postępowaliście wcześniej. I tutaj tak jakby znajduje taki obraz, który mi się kojarzy z takimi czynnościami życia codziennego i zaraz troszeczkę o tym powiem. Obraz, który kieruje do ludzi wierzących, mówi: zostawcie to, co za wami. Zewleczcie starego człowieka z tym wszystkim, co ten stary człowiek ze sobą niesie. Uczestniczyłem w ostatnich kilku nabożeństwach tutaj niedzielnych i o starym człowieku, o tym starym człowieku, który w nas jest, mówiliśmy tutaj, słuchaliśmy właściwie wiele, stąd też nie będę tak szeroko się nad tym rozwijał. Natomiast wiem jednak, że ten stary człowiek ma swoją wrażliwość. Ma swoją wrażliwość, która powoduje, że on próbuje nas z tą wrażliwością dotknąć i próbuje wpłynąć tą swoją wrażliwością na naszą wrażliwość tak, abyśmy my poszli za tym głosem, za głosem tego starego. Stąd też jest to niezwykle ważne, aby do tego fragmentu się z powagą odnieść. Cóż takiego jest w tym starym człowieku, który powinien być zewleczony? Powiedzmy sobie, użyjmy innego zwrotu. Ten stary człowiek powinien być z nas zdjęty, zerwany. Ja bym właściwie bardziej kategorycznie to określił. Zerwany i wyrzucony. Stary człowiek to są rzeczy, które są w każdym z nas. I chcemy się do nich przyznać, czy nie, to nie zmienia to faktu, że to są te wszystkie rzeczy, które w jakiś sposób nam towarzyszą. To jest strach, który nie budzi się tutaj, w tym zgromadzeniu wśród nas, prawda? Nie budzi się ten strach, ale ten strach i takie myśli, które powodują, które nie tyle nas oskarżają, co wiążą nam ręce w działaniu, one pojawiają się raz na jakiś czas i w takim najbardziej skrytym może momencie, w najbardziej naszym prywatnym miejscu, w naszym domu czy gdziekolwiek, one mają moc, aby się pojawić. Dziwną, bo obcą nam, nie chcielibyśmy tego. Jest nam z tym starym człowiekiem generalnie mówiąc źle. Nie czujemy się z nim dobrze i jest to takie naturalne, ponieważ ten stary człowiek, my to odczuwamy, on się psuje. On się psuje i to, co w nas jest takiego zepsutego, my to odczuwamy jako chrześcijanie tym bardziej. Odczuwamy jako coś, co z czym nie chcielibyśmy mieć nic wspólnego, co chcielibyśmy wyrzucić. Stąd też to wezwanie apostoła Pawła do nas jest takie oczywiste, a jednak niezwykle trudne do zrealizowania. Ja mam takie myśli bardzo często, które dotyczą takiej materii, która doskonale jest odpisana właśnie w tym stwierdzeniu. Zewleczcie, zdejmijcie z siebie. Mam garnitur w domu, który kupiłem będąc w seminarium teologicznym, którego mi niezwykle szkoda. Niezwykle mi szkoda. To już jest tyle lat, a ja go trzymam i właściwie wiele takich mam rzeczy, które są jakąś częścią mnie, z którą trudno mi się rozstać. Wyobraźcie sobie, no ileż to już, 22 lata temu, 21 lat temu kupiłem sobie ten garnitur i ciągle go jakoś trzymam, ciągle jestem jakoś z nim związany, a właściwie nie założę go już. Jestem o tym przekonany, ponieważ wymiary już nie te, tusza nie ta i po prostu sobie wisi. On wisi być może też w tym celu, żebym ja wrócił do tego poziomu, który kiedyś prezentowałem, jeśli chodzi o sylwetkę. I próbuję być może ten garnitur na mnie to wymóc, ten kierunek, ale strasznie trudno to jest i wydaje mi się niemożliwe. Natomiast to, że mam ten garnitur, wcale mnie jakoś nie blokuje przed tym, żeby szukać nowego, żeby rozglądać się za nowym. Uwielbiam nowe rzeczy i nie jestem w tym odosobniony. Ja może jestem jakąś, nie wiem, jakimś mężczyzną, który, bo jestem mężczyzną, muszę to podkreślić, ponieważ ja uwielbiam ciuchy nowe. Nowe ubrania. Dla mnie nie ma problemu przed tym, żeby stać w sklepie, w jakiejś galerii i przyglądać się ubraniom. Oczywiście, żona sobie ogląda, ja mogę być przy tym i mogę jej towarzyszyć i mi nie przeszkadza to, że ona żona w tym sklepie przebywa pół godziny albo godzinę. Ja tam mogę być, bo ja to też lubię, delikatnie nazywam, ale ja to też lubię. Jestem mężczyzną nieustannie, może zniewieściałem, ale jednak ja to lubię. I stąd też taki dziwny dysonans się w tym wszystkim pojawia. Z jednej strony gdzieś tam takie parcie na to, żeby nie pozbywać się tego, co stare. Z drugiej strony jest nowe wyzwanie, jakieś marzenie, może nie marzenie, ale jest jakieś pragnienie posiadania czegoś nowego. I jako chrześcijanin znajduję w sobie podobny dysonans. Z jednej strony są te stare rzeczy. Ten strach, taka obawa o to wszystko, kim jestem, czy jestem na tyle dobrym człowiekiem, żeby móc zrobić krok do przodu w moich działaniach wobec innych ludzi i tak dalej, czy też inna sprawa, czy jestem na tyle silny, żeby wszystkiemu sprostać. Stary człowiek to ktoś, kto nie jest nam potrzebny i to doskonale o tym wiemy. Ale zobaczcie, jakże trudno jest nam z tym wszystkim się rozprawić tak raz na zawsze. Okazuje się, że apostoł Paweł, chociaż on tutaj nie sugeruje żadnego takiego rytuału codziennego w tym wszystkim, on raczej porównuje to do pewnych czynności takich codziennych jak dla mnie, ale nie mówi, zewlekajcie nieustannie tego starego człowieka z siebie. On chciałby przedstawić nam taką jednorazową być może metodę, na którą ja nie znajduję recepty. Ja nie potrafię zewlec tego starego człowieka tak jednorazowo i pozbyć się go raz na zawsze. On się gdzieś tą swoją wrażliwością gdzieś próbuje mnie dotknąć. Nie wiem, może śpiewa mi do ucha jakąś piękną kołysankę, która na mnie oddziaływuje i wraca. Wracają jakieś wspomnienia, które niekoniecznie dotyczą rzeczy cennych i ważnych w moim życiu. I pobudza mnie w ten sposób, abym pozostał przy tym starym. I okazuje się, że ja codziennie będę musiał to samo zrobić. Codziennie będę musiał w taki sam sposób z tym starym człowiekiem się rozprawić. Ja to nazwę tak bardzo zdecydowanie. Stary człowiek we mnie to ktoś, kto nie wydaje miłego zapachu. Tak jak stare ubrania. Tak jak to, co jest już na mnie, powiedzmy, przepocone, co powinienem wieczorem z siebie zdjąć, złożyć gdzieś tam, nawet odsunąć, albo coś, co jest podarte, odsunąć i wyrzucić. Ja jakoś myślę sobie, jeszcze może nie teraz. Ile razy w dzisiejszych czasach nie ma już takiej potrzeby, aby cerować skarpety, cerować jakieś takie rzeczy, a jednak gdzieś tam niektórzy do takich czynności się mogą przyznać i powiedzieć, tak, jeszcze mi to będzie potrzebne. Apostoł Paweł tutaj mówi jednakże, rozpraw się z tym, zdecyduj, bo to twoja decyzja. Tutaj pewien człowiek, którego dobrze znacie, pan Louis, powiedział kiedyś taką fajną rzecz. Powiedział, że ta rzecz dotyczy tych wszystkich składników, które tutaj w tych trzech wersetach się znajdują. Powiedział, dobry wybór, każdy nasz dobry wybór powoduje w nas pewne odnowienie. Powoduje w nas pewne odnowienie, które może skutkować czymś niezwykle ważnym, cennym i dobrym. Wystarczy dobry wybór. I tutaj pewna rzecz. Zewnątrz z siebie. Zostaw te wszystkie rzeczy. Nawet jeżeli masz wątpliwość dzisiaj, czy ci się to uda, to dzisiaj podejmij taką dobrą decyzję. Pozwól, aby wejść na ten drugi stopień, że tak powiem, wejść do tej drugiej przestrzeni, która się pojawia tuż po tym zawleczeniu. Druga rzecz, która jest tutaj w 23 wersecie zaznaczona przez apostoła Pawła, brzmi tak. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Jak nic, mógłbym powiedzieć, to sen. To zdrowy, dobry sen, kiedy śpię ze swoimi problemami, z tym wszystkim, co mnie dotykało, z tymi wszystkimi obawami, z tymi wszystkimi trudnościami i gdzieś tam dojrzewam do tego, żeby następnego dnia rano wstać i sprostać kolejnym rzeczom, kolejnym wyzwaniom. Taka prosta, zwykła rzecz, jakże przyjemna. Niektórzy właściwie mogliby powiedzieć, ja bym chciał odnawiać się w duchu mojego umysłu w tym śnie godzinami i godzinami, a przyjdzie czas na trzecią czynność, trzecią rzecz, która jest niezwykle ważna, być może dla innych bardziej niż dla mnie, ale można to powiązać. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Uporządkujcie te wszystkie rozterki, które macie, mówi apostoł Paweł. Podejmijcie te właściwe decyzje. To zwlekanie, to zdejmowanie tego starego człowieka, ono może nastręczać nam trudności. Możemy wątpić, że ono tak zdecydowanie nastąpi i następnego dnia będziemy jakoś od tego wolni. Ale pozwólcie sobie na tę decyzję. Uporządkujcie te wszystkie rozterki, które w was są. Odświeżcie swój umysł. Pozwólcie mu funkcjonować w normalny sposób. Gdzieś wyczytałem taką historyjkę, którą zaprezentowano ludziom. Pewien psycholog polecił kilku osobom, dał takie zadanie. Nie myślcie teraz o różowym słoniu. Przez 10 minut macie nie myśleć o różowym słoniu. I co się stało? Oczywiście, nie można było nie myśleć o różowym słoniu. Każdy właściwie starając się, skupiał się tylko na tym różowym słoniu i po tych 10 minutach ten człowiek prowadzący powiedział, teraz będę wam zadawał różne pytania. Którą rękę statua wolności ma wyciągniętą w górę? No i ktoś odpowiedział, prawą. A jaki kolor ma statua wolności? Ktoś inny odpowiedział, zielony. I zadając takie pytania spowodował, że że ci wszyscy ludzie nagle stwierdzili, że nie muszą o tym różowym słoniu myśleć nieustannie, ponieważ coś zastąpiło te takie już przyciągające, magnetyzujące myśli o tym wszystkim, czego nie mogli robić akurat. I myślę sobie, cóż, pozwólmy sobie na to, żeby coś zastąpiło nam te wszystkie myśli o tym, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Bo kiedy będziemy się nadmiernie skupiać na tym, jak niezwykle trudno nam zdjąć tego starego człowieka i wyrzucić, to nie będziemy w stanie już właściwie o niczym innym myśleć. Ciągle będziemy poddani upadkowi, ciągle będziemy poddani temu, że to jest nieosiągalne. Pozwólmy sobie odnowić ten umysł. I o to Pawłowi chodzi. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, jest to zapisane, może nie musimy tego otwierać, kiedy... Albo zerknijmy, 16 rozdział Ewangelii Mateusza, 8 werset. Kiedy rozmawiał o rozdzieleniu chleba między ludzi, zganił swoich uczniów. I mamy tutaj w 16 rozdziale od 5 wersetu tę historię. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. I Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000 i ile koszów zebraliście jeszcze z tego? Pan Jezus chce, abyśmy zastąpili tą własną niemoc. To wszystko, co jest naszym strachem, to wszystko, co jest naszym oplataniem. Jeszcze taką rzecz opowiem wam o pewnym właśnie coś, co związane jest ze strachem. Pamiętam, kiedyś oglądałem namiętnie filmy z udziałem, takie przyrodnicze z udziałem Davida Attenborough, w prywatnym świecie roślin. Tam jest w jednym z odcinków pokazany był taki schemat działania pewnych drzew morderców. Drzew, które mają taką siłę, że mogą zabić inne drzewa. I przepięknie było to przedstawione, bardzo plastycznie, ale w skrócie opowiem, jakieś ziarenko gdzieś tam się dostało na wysokość 30-40 metrów i wśród gałęzi jakiegoś innego drzewa spadło. Tam gdzieś opadło na jakąś glebę, która pozwoliła na to, żeby to drzewo zaczęło spuszczać na dół takie korzenie, które miały za zadanie dostać się do ziemi. I one tak się oplatywały wokół pnia tego drzewa żywiciela i dosięgnęły ziemi. Tych korzeni było coraz więcej i z tych te korzenie zaczęły pobierać soki do tego stopnia, że zaczęły opasywać to drzewo żywiciela i wyniszczać. To drzewo żywiciel nie mogło się już w ogóle rozrastać i te korzenie, które były z góry zwisały, zostały właściwie jedynym władcą terytorium. I tak wyglądała walka o terytorium. I myślę sobie tak, tak jest z moim strachem. Dokładnie tak jest z moim strachem. Ja mogę coś o strachu powiedzieć, ponieważ przeżyłem w swoim życiu takie chwile, kiedy niektórzy widzieli mnie w takim stanie, kiedy właściwie nie byłem zdolny do podjęcia jakiegokolwiek działania. I temu towarzyszył strach. Strach, że nic już nie ma sensu. Strach, że to wszystko zgasło, że zgasło światło. Całe ciepło, światło, które to ciepło dawało, to wszystko zniknęło. Nie ma nic. I ja w tym strachu żyłem, natomiast gdzieś tam zostałem poruszony. Poruszony tym, co mógł zrobić dla mnie Jezus Chrystus. Dokładnie. On chciał, tak jak tutaj w przypadku uczniów, chciał dotknąć mnie swoim słowem, I zrobił to, dotknął mnie swoim słowem do tego stopnia, że zdecydowałem się porozmawiać z pewnym człowiekiem, który pomógł mi wyjść z tego impasu i wychodziłem, co prawda miesiąc, ale wyszedłem i jestem, mogę powiedzieć, nie od razu stałem się szczęśliwym człowiekiem, pełnym tego szczęścia, ale dzisiaj mogę powiedzieć już bardziej otwarcie. Szczęście to moja druga natura. Nastąpiła niezwykła zmiana. I to dzieje się w przypadku tego, takiej przemiany umysłu, takiego odpocznienia, które w Bogu znajdujemy, w Chrystusie Jezusie. To mogą być słowa, które na początku brzmią jak bicz może. Wobec uczniów Pan Jezus zastosował słowa, których niechętnie chcieliby słuchać. Małowierni. Co wy robicie? O czym wy myślicie? Jak wy podchodzicie do tego wszystkiego, co przeszliście już razem ze mną? Zobaczcie, jakie były skutki wtedy i przypomnijcie sobie to wszystko, co się działo. I tutaj Pan Jezus chce, żebyśmy w tym odpocznieniu znaleźli wypełnienie. Wypełnienie Jego Słowem, Jego słowami. Słowami, które przyjdą do nas. I to jest nieuniknione. To jest coś, co Bóg nam zabezpiecza jako ten prawdziwy, właściwy pokarm codzienny. Przyjdą do nas i wypełnią nas do tego stopnia, że będziemy mogli powiedzieć: jestem. Budzę się rano, wstaję, jestem. Mogę się ubrać. Mogę zrobić coś, co spowoduje, że będę funkcjonował w pełni radości. Mogę się ubrać w te nowe ciuchy, które wczoraj kupiłem w Galerii Bałtyckiej. I mogę powiedzieć, no fajnie w nich wyglądam, przeglądam się w lustrze i są niezłe. Mogę funkcjonować. W 5 rozdziale, w tym samym liście do Efezjan, apostoł pisze: jak już ubierzecie się w tego nowego człowieka rano, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy, pisze Paweł, bądźcie wtedy naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Gdy już wstaniesz rano i się obudzisz, stwierdzisz, że jest ten dzień, kiedy chcesz już się ubrać i chcesz powstać, to wstań i uczyń to, co Bóg ci pokaże. Czym będziesz wypełniony. Po tym odpocznieniu umysłu, po tych myślach, którymi Bóg cię wypełni, w tym wszystkim pozwól się Jemu ponieść. A wtedy myślę, że może jakieś wątpliwości, z jakimiś wątpliwościami będziemy musieli się kolejny raz zmagać, ale będzie nam na pewno łatwiej sprostać im. Myślę, że wtedy stwierdzenie, które Pan Jezus zostawił swoim uczniom tuż przed swoim odejściem do nieba, stwierdzenie: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, nie będzie czymś, przed czym będziemy drżeli ze strachu, bo będziemy się bali, że to niemożliwe, ale wtedy w tym wypełnieni tymi nowymi myślami i w tych nowych, w cudzysłowie, ubraniach, w tych pachnących rzeczach będziemy gotowi, aby to zrealizować. Bo to nie jest niemożliwe. Bo w tym nie ma zafałszowanego marzenia. W tym jest wezwanie, nakaz wypełniony Bożym Duchem, do którego Pan Jezus nas prowadzi, abyśmy to wykonywali. Bez obaw, z którymi się będziemy wcześniej rozprawiać. Amen.